Sebastian Wierciak, dzień dobry, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest profesor Jerzy Sieńko, od kilku dni krajowy konsultant do spraw chirurgii ogólnej.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
To najpierw proszę przyjąć gratulacje od mnie i pewnie od wielu, wielu słuchaczy.
Dziękuję bardzo.
Proszę powiedzieć, ciężkie zadanie przed panem. Czytałem na mediach społecznościowych, większą tremę czułem chyba tylko przed egzaminem maturalnym, tak pan pisał na Facebooku.
No niewątpliwie jest to ogromne wyzwanie. Wyzwanie, tak jak napisałem, zawodowe. Bo to, ten zawód to nie tylko oczywiście operowanie pacjentów, co jest podstawą tego zawodu, ale też wiele takich funkcji, można powiedzieć, organizacyjnych. I do takich funkcji, taką funkcją też jest rola konsultanta krajowego w określonych specjalnościach medycznych.
Mhm. A to jest tak, że teraz rodowity szczecinianin urodzony w Szczecinie będzie musiał przenieść się do Warszawy, stracimy świetnego lekarza, czy będzie profesor dalej w Szczecinie, a po prostu koordynował będzie stąd?
Dziękuję bardzo za tego lekarza wspaniałego. Natomiast dzisiaj dzięki możliwościom takim łączenia się online można wiele rzeczy prowadzić tutaj na miejscu w Szczecinie. Oczywiście będę musiał pojechać do Warszawy niejednokrotnie. Tak samo przynajmniej 2-3 razy do roku polecieć do Warszawy w związku z organizowaniem egzaminu specjalizacyjnego dla wszystkich szkolących się rezydentów w Polsce. Natomiast zdecydowanie to nie wpłynie w jakiś sposób na ograniczenie mojej dotychczasowej aktywności na bloku operacyjnym.
I nie tylko na bloku, bo też w języku angielskim wykłada pan na PUM-ie, na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, tak?
Historia z PUM-em, że tak powiem, się zakończyła rok temu.
A, zakończyła się.
Ja pracowałem przez 23 lata na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, natomiast już od półtora roku jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego.
A, rozumiem. I tutaj też zaczynamy szkolić lekarzy?
Nie, raczej ja jestem zatrudniony na etacie profesora badacza, więc moja rola na Uniwersytecie Szczecińskim ogranicza się do badań naukowych i publikowania. Natomiast nie prowadzę dydaktyki na Uniwersytecie Szczecińskim. Natomiast jestem kierownikiem specjalizacji młodych chirurgów i moje szkolenie obecne polega na właśnie szkoleniu zawodowym przyszłych specjalistów chirurgii ogólnej.
Mhm. To tak sobie pozwolę zapytać, bo to pewnie słuchacze interesuje, jak wygląda taki pański dzień. Jak rozumiem, dzisiaj jakoś udało się wyszarpać ten kwadrans, żeby wpaść do Radia Szczecin i za chwilę...
Musiałem zadzwonić do kolegów w pracy, uprzedzić, że nie będzie mnie na porannym raporcie i wizycie. Natomiast wracam do szpitala. Mam dzisiaj rozpisany zabieg operacyjny. Muszę też zobaczyć, obejrzeć pacjentów, których operowałem w weekend, bo też miałem dyżur w weekend. Normalna praca lekarza, czyli opieka nad tymi pacjentami, których się operowało, przygotowanie do zabiegu pacjentów, u których będzie się przeprowadzał zabieg. Codzienna praca chirurga, można powiedzieć.
Mhm. Ze skalpelem w dłoni, dzień w dzień praktycznie.
W zasadzie tak, można powiedzieć.
Mhm. I dzisiaj jeszcze ważne spotkanie jako konsultanta, tak?
Rozmawialiśmy o tym poza anteną. Dzisiaj tak, mam takie jeszcze spotkanie jedno... z władzami wojskowymi, dlatego że chciałbym zaproponować rozwiązania jego usystematyzowanego szkolenia chirurgów, anestezjologów i ortopedów w związku z tą sytuacją, którą mamy po wschodniej stronie naszej granicy, aby zabezpieczyć też taką sytuację, aby w tych szpitalach polowych tworzonych byli ludzie, którzy będą do tego bardzo dobrze przygotowani.
Mhm. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny, tak?
Dokładnie tak.
A proszę mi powiedzieć jeszcze, jakbyśmy mogli trochę zmienić temat, bo w tej chwili mamy miesiąc świadomości raka piersi, różowa wstążka, a dziś mamy dokładnie Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Ważne jest, żeby kobiety się badały. Jak to wygląda w ogóle, jeśli chodzi o nasz kraj? Jesteśmy gdzieś w tyle pod tym względem? Czy te mammobusy robią już swoje?
Powiem tak, znamienita większość nawet najgroźniejszych chorób, w tym chorób onkologicznych, jest możliwa do pełnego wyleczenia. Musi być tylko spełniony jeden warunek. Musi być wcześniej ta choroba wykryta, wcześniej postawiona diagnoza. Jeśli chodzi o mamografię, które Polki wykonują sobie w ramach badań profilaktycznych, ja uważam, że rzeczywiście w ciągu ostatnich lat nastąpił duży progres w ilości wykonywanych tych badań, dlatego że 20-30 lat temu większość operacji wykonywanych w przypadku rozpoznania raka piersi były to operacje polegające na całkowitej mastektomii. Dzisiaj, wtedy pamiętam, były te proporcje, że 70% to były mastektomie versus 30% operacji oszczędzające. Dzisiaj ta proporcja się zupełnie odwróciła. Dzisiaj ponad 70% operacji wycięcia zmiany nowotworowej w piersi to są operacje oszczędzające versus 30, które są mastektomiami całkowitymi, więc rzeczywiście to pokazuje sens też prowadzenia badań profilaktycznych, bo to w ten sposób zdecydowany, to nie są tylko względy estetyczne, wycięcie całej piersi, a wycięcie fragmentu piersi, tylko to są względy bardzo również ważne, rokownicze, bo tak jak to, co powiedziałem, wcześniej wykryta choroba nowotworowa daje szansę na pełne wyleczenie. Stąd apel przy takich, jak jeżeli rozmawiamy, to jest apel do wszystkich, to jest nie tylko do kobiet oczywiście, bo mówimy o mamografii, ale też apel do wszystkich, aby robić badanie kolonoskopowe, które jest dostępne dla wszystkich pacjentów w Polsce, dla wszystkich obywateli w naszym kraju po 50 roku życia, dlatego że wczesne też wykrycie na przykład polipów w jelicie grubym, usunięcie tych polipów, które stanowią stan przednowotworowy, daje szansę, że taka choroba nigdy się nie rozwinie u nas. Także tam, gdzie mamy te badania, tam, gdzie jest ta profilaktyka, ona jest w ramach programów zdrowotnych, ona jest dla wszystkich bezpłatna, czy badania cytologiczne dla kobiet. To wszystko powinniśmy korzystać z tego, dlatego że jeszcze raz wrócę. Każda choroba, nawet najgorsze rozpoznanie nowotworowe, taką chorobę możemy wyleczyć, tylko musi być wcześniej postawione rozpoznanie.
A skoro profesor w te procenty wszedł, to ja chciałbym zapytać, chirurgia ogólna, onkologia, transplantologia, to w ilu procentach profesor jest chirurgiem, w ilu onkologiem, a w ilu transplantologiem?
Generalnie jestem chirurgiem ogólnym. Mhm. Tych procedur transplantacyjnych jest kilkadziesiąt rocznie, więc trudno by było uprawiać tylko samą transplantologię, kilkadziesiąt operacji rocznie, więc też zajmuję się oczywiście chirurgią ogólną. No i też i chirurgią onkologiczną w zależności od pacjentów, którzy trafiają do operacji w oddziale.
Rozumiem. A ta transplantologia to jest jakaś specjalizacja?
W Polsce mamy specjalizację z transplantologii klinicznej.
Tak, ale chodzi mi o profesora specjalizację, że płuca głównie, albo
Ja się zajmuję w tej działce transplantologii, ja się zajmuję w zasadzie od ćwierć wieku zajmuję się transplantologią nerek.
Szczecin jest takim, jeśli chodzi o transplantologię, generalnie wyróżniającym się ośrodkiem, prawda?
Tak, zdecydowanie tak. Mamy drugi w Polsce w zasadzie ośrodek przeszczepiania wątroby. Jeśli chodzi o przeszczepiania nerki, jesteśmy w zasadzie jednym z liderów, biorąc pod uwagę populację, na której pracujemy. Mamy nowy, bardzo dobrze rozwijający się ośrodek przeszczepiania szpiku. Mamy też ośrodek przeszczepiania płuc. W zasadzie profesor Grodzki po raz pierwszy w Polsce przeszczepił właśnie w naszym szpitalu w Szczecinie, w Zdunowie, fragment płuca. Więc ta cała... Oczywiście naszym problemem od lat jeszcze jest otwarcie ośrodka przeszczepiania serca w zasadzie, który nam pozostał, bo pozostałe wszystkie narządy unaczynione w Szczecinie są przeszczepiane z bardzo dobrymi efektami.
Jeszcze chciałbym zapytać o to, kiedy, gdzie i jak znajduje profesor czas, żeby pomagać innym, bo jest pan znany też z tego, że czasami wsiada pan do samolotu, żeby lecieć do Afryki i tam leczyć.
Tak mi się wydaje, że jesteśmy stworzeni i funkcjonujemy w społeczeństwie. Miarą naszej wartości w tym społeczeństwie jest to, na ile możemy gdzieś funkcjonować, pomagając innym. Ja zawsze się cieszę, że tak się moje życie potoczyło, że sam, że nie potrzebuję takiej pomocy. Jeżeli gdzieś jest jakiś obszar, gdzie ktoś tej pomocy potrzebuje, a ja mogę, to gdzieś tą pomoc zaoferować, to staram się tak zrobić. Stąd też taka była przed laty idea stworzenia stałej pomocy, funkcjonowania takiego zespołu Misji Polskiej w Afryce, która została bardzo ciekawie poukładana i sprawnie funkcjonowała. Niestety COVID nam tą misję przerwał i potem szpital, w którym pracowaliśmy, został już zamknięty. Potem była wojna w Ukrainie, kolejne misje w Ukrainie. Natomiast wielu znajomych też i te osoby, które ze mną latały do Afryki, pytają odnośnie powrotu z misją do Afryki. Nie jest to jednym z moich kolejnych planów, tylko tak jak pan powiedział, tej doby jest coraz, doba staje się dla mnie coraz krótsza, ale też oczywiście póki jeszcze mam tą energię, te siły i parę pomysłów, myślę, że też dojdzie do takiego momentu, że w jakiejś tam formule ta misja medyczna polska do Afryki powróci jeszcze.
To chciałbym dopytać o tą Afrykę. Jak to wygląda? To jest wyjazd na 2 tygodnie, na 3 tygodnie, na miesiąc. Tam już pacjenci czekają. To są pacjenci operacyjni, czy to są pacjenci, których trzeba zbadać?
Myśmy kiedyś z zespołem młodych moich rezydentów polecieli do Afryki. Spędziliśmy parę tygodni w środku, w interiorze, w Kenii, w szpitalu, przeprowadzając różne zabiegi. I wróciliśmy do kraju, gdzie się media rozpisywały, że wspaniała misja i tak dalej, tylko że tak naprawdę stanęliśmy, trzeba zawsze stanąć w prawdzie, że taki wyjazd incydentalny niczego takiego nie wnosi dla tej lokalnej społeczności. Dlatego powstała taka idea, żeby stworzyć stałą placówkę misyjną polską medyczną w tym szpitalu. To polegało na tym, że z całej Polski zrekrutowali rezydentów w ostatnich latach specjalizacji, to świadomie nie rekrutowałem specjalistów, dlatego że w Polsce są kolejki do lekarzy specjalistów. Nie chciałem Polakom zabierać, wydłużać kolejek poprzez wywożenie specjalistów do Afryki, więc wybraliśmy rezydentów w tych ostatnich latach specjalizacji. Ludzi, którzy nie byli jeszcze specjalistami, ale już wiele potrafili w swojej dziedzinie. To byli położnicy, ginekolodzy, to byli ortopedzi, dlatego że tam w tym okolicach tego szpitala było bardzo dużo urazów i potrzebny był na pewno ortopeda. To był okulista i stomatolog. I taki 4-osobowy zespół rezydentów, stworzyłem taką logistykę, gdzie oni się wymieniali po miesiącu. Zmieniali się, przekazywali sobie jak gdyby dyżur i to pozwoliło na taką ciągłość systemu. To było bardzo ważne, bo tak jeszcze raz powtórzę, taki wyjazd incydentalny, on niewiele wnosi dla takiej lokalnej społeczności, natomiast tak już stały. To bardzo fajnie wyglądało też ta relacja zespołu, który gdzieś kończył swoją misję i łączył się z zespołem drugim, któremu przekazywał już pacjentów online, nawet sobie przekazywali. Pamiętam taki przypadek pacjentki, która miała ranę postrzałową kończyny dolnej ze zupełnym zniszczeniem stawu, gdzie już kolejny zespół, który miał przyjechać, zebrał pieniądze, kupił tą endoprotezę, żeby wymienić ten staw. Także była przygotowana bardzo w sposób misterny logistyka do tej misji. Natomiast no, niestety COVID ją przerwał, bo trudno było wtedy podjąć decyzję o... Nie, musiałem wstrzymać misję.
Ale teraz będzie powrót? Jest
dlatego,
środków,
że...
Środków
nawet na razie nie zbieramy, dlatego że też udało mi się też w ramach sprawności logistycznej zorganizować bilety, które kenijskie linie fundowały na przykład naszym rezydentom. To już odchodził koszt, dlatego że zazwyczaj lekarze sami płacą za swoje bilety, więc ci młodzi lekarze nie musieli płacić za te bilety. Czyli na pewno ta idea jest głęboko i jest wiele osób mnie o to pyta, więc wrócimy do tego tematu na pewno.
Chciałbym pana zapytać jeszcze, skoro jesteśmy w październiku i w takim okresie, gdzie jednego dnia pada deszcz i jest plucha, drugiego dnia mamy słońce i wydaje nam się, że możemy się prawie rozebrać jak w lato. Szczepić się czy się nie szczepić?
Zdecydowanie szczepienia nie są wymyślone po to, żeby były same dla siebie, tylko one mają konkretne zadanie. Szczególnie na przykład w tym okresie takim jesienno-zimowym, szczepienia przeciw grypie, one szczególnie zabezpieczają te osoby, które mają tą odporność słabszą, czyli przede wszystkim osoby starsze, osoby, które chorują na choroby przewlekłe, osoby z różnego rodzaju zaburzeniami immunologicznymi. To są te osoby, które w pierwszej kolejności powinny zostać zaszczepione.
Przeciw COVID-owi też mamy się jeszcze szczepić?
Tak. Z tego co wiem, to w listopadzie zdaje się ma się pojawić w Polsce najnowsza szczepionka na COVID-a, dlatego że on przez te miesiące, lata i miesiące uległ pewnym przemianom ten wirus, więc taka celowana, skuteczna szczepionka, na którą też czekam, dlatego że wraca znowuż COVID. O tym się tak może nie mówi, ale też wraca COVID. Może już nie w tak agresywnej formie klinicznej, jak na samym początku, ale też dla wielu pacjentów może stanowić poważny problem w przypadku tej infekcji.
Na koniec chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o polityce, bo był taki okres w pańskiej karierze, że był pan radnym miasta Szczecina. Dzisiaj pan się przygląda temu, co się dzieje w polityce, czy w Radzie Miasta, czy ogólnie w polityce.
Oczywiście jestem obserwatorem całego życia wokół mnie, które się toczy, a to życie również, na to życie również składa się polityka. Tak, bo dzisiaj właśnie mija chyba rocznica.
Tak, do tego chciałem za chwilę dojść, do 15 października, no, rocznica wyborów dzisiaj.
Użył pan słowo, panie redaktorze, polityka. Powiem panu szczerze, pierwsza refleksja, jeśli chodzi o słowo polityka, dla mnie to jest przerażenie. Przeraża mnie to, że w Polsce kraju wolnym, Polsce w kraju demokratycznym, ta scena dysputu politycznego, to nawet już nie jest dysput, to jest agresja. Ta agresja schodzi niżej na mieszkańców naszego kraju. To jest coś, co jest dla mnie bardzo, bardzo przykre i smutne. Wie pan, jak ja mam marzenie, ja bym chciał się kiedyś obudzić, na przykład w poniedziałek, otworzyć sobie internet i zobaczyć zdjęcia z weekendu, na przykład Jarosława Kaczyńskiego, który z Donaldem Tuskiem właśnie są na grillu, robią grilla, piją schłodzone dobre piwo, razem odpoczywają i się uśmiechają. Można powiedzieć niemożliwe, a ja zapytam, a dlaczego? Skoro dzisiaj jest możliwe wdrożenie robotyki, robota Da Vinci, który wykonuje niezwykle skomplikowane operacje w ludzkim ciele, przywracając ludziom zdrowie, ratując ludziom życie. Dlaczego takie rzeczy nam się wydają niemożliwe? Co nie? To są bardzo smutne rzeczy. Ja pamiętam, jeszcze pracując w szpitalu klinicznym, przyjmując w poradni onkologicznej, przyszła do mnie koleżanka z klasy, z podstawówki. Nie widziałem jej kilkadziesiąt lat. Bardzo się ucieszyłem z tego spotkania. Na koniec wizyty poprosiłem, żeby pozdrowiła swoją siostrę i ojca, których też znam i bardzo lubię. I ona mi odpowiedziała, że wiesz co, to jest niemożliwe, ja ich do ciebie nie pozdrowię. Ale co się takiego stało? No bo oni głosują tak, a ja głosuję tak i przez to nie utrzymujemy ze sobą kontaktu. No to jest dramat. To jest dramat, dlatego mi się wydaje, że jest w Polsce przez polityków źle interpretowana definicja polityki, bo polityka to nie jest walka o władzę, tylko polityka to jest, powinna być, polityka powinna być troską o dobro wspólne.
Trochę smutne podsumowanie na rocznicę.
Tak,
wyborów.
Ale my musimy o tych rzeczach mówić. My musimy też w samych sobie budować refleksję nad tym, bo dzisiaj będą pewno komentarze z jednej strony partii, która dzisiaj rządzi, z drugiej strony partii opozycyjnej. Tu będzie ogromna krytyka, tu będzie poczucie sukcesu i też będą padały pewno niejednokrotnie bardzo ostre słowa, które będą znowuż nakręcały tą spiralę jakiejś takiej wrogości, na którą uważam nie powinno być miejsca w naszej ojczyźnie.
I tego się trzymajmy i na to liczymy. Dziękuję pięknie. Moim państwa gościem był profesor Jerzy Sieńko, krajowy konsultant do spraw chirurgii ogólnej.